Patryk Białas, dzień dobry. Gościniem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Agnieszka Stupkiewicz z Fundacji Frank Bold. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak prowokacyjnie na początku chciałem zapytać, bo mówimy o pewnym poradniku, jak założyć społeczność energetyczną w Polsce?
Pytanie jest z jednej strony bardzo proste, a z drugiej strony skomplikowane. Z uwagi na to, że nie mamy jednego modelu społeczności energetycznej w Polsce. Jest ich kilka co najmniej. Można, a w zasadzie trzeba, wybrać taki model, który najbardziej odpowiada potrzebom danej społeczności lokalnej, która chciałaby uzupełnić swoją działalność o właśnie produkowanie energii elektrycznej, obniżenie kosztów, a być może nawet na tej energii zarabianie. Dlatego też pytanie, które, tak jak mówię, z jednej strony jest proste, z drugiej strony jest trudne, z uwagi na to, że wymaga przekopania się, mówiąc kolokwialnie, przez szereg często trudnych przepisów powiązanych z dodatkowymi ustawami, a ta trudność też polega na tym, że niedawno zostały ustawy, o których mówię, zmienione, a zatem w sieci można znaleźć też sporo nieaktualnych publikacji, porad. Trzeba trzymać rękę na pulsie i mieć aktualny, że tak powiem, źródłowiec.
To żeby być precyzyjnym, w poradniku, który przygotowaliście, poruszacie różne formy społeczności energetycznych. Gdybyś mogła przybliżyć naszym słuchaczom, o jakich formach w Polsce mówimy, jakie są plusy i minusy z waszej perspektywy każdego z tych rozwiązań?
Jasne. Te rozwiązania, które już istniały, to spółdzielnia energetyczna, klaster oraz trzy formy prosumentów, prosumeryzmu. I te instytucje, te formy społeczności energetycznych są uregulowane w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Samo umiejscowienie w tej ustawie wskazuje, że te formy społeczności energetycznych powinny się opierać o odnawialne źródła energii. Tak jest szczególnie w przypadku prosumentów, jak i spółdzielni energetycznych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku klastrów, aczkolwiek uważam, że opieranie społeczności energetycznych wyłącznie na odnawialnych źródłach energii ma po prostu jakikolwiek sens, mówiąc tu o korzyściach klimatycznych i środowiskowych. Jeżeli chodzi o różnice, tych różnic jest sporo i trudno mi je w jednym czy dwóch zdaniach przekazać. Natomiast to, co jest istotne, pod względem kosztów, korzyści finansowych, które można uzyskać, jak chodzi o koszty samej energii elektrycznej i wszystkich opłat związanych z jej dystrybucją czy przesyłem, wydaje się, że najkorzystniejszą formą jest spółdzielnia energetyczna. W drugiej kolejności model prosumenta bądź prosumenta zbiorowego. Natomiast na tym tle najniekorzystną formą wydaje się klaster. Z drugiej strony spółdzielnię energetyczną możemy założyć tylko w gminach wiejskich bądź miejsko-wiejskich, a zatem miasta są zupełnie z możliwości zakładania spółdzielni energetycznej wyłączone. Na terenach miast możemy zakładać wyłącznie indywidualnych prosumentów, prosumentów zbiorowych, jak również klastry. Więc są różne uwarunkowania. Tak jak mówiłam, w przypadku spółdzielni to rozliczenie jest bardzo korzystne. W przypadku klastrów z kolei nowa ustawa przewiduje pewne korzyści i również w pewnym zakresie zwolnienie z opłat dystrybucyjnych w zależności od tego, czy klaster będzie mógł spełnić ściśle określone warunki, ale to wsparcie jest przejściowe, dotyczy tylko okresu do 2029 roku. Jeżeli popatrzymy na społeczności pod kątem kosztów ich założenia, wydaje się, że najtańszą formą jest prosument indywidualny bądź prosument zbiorowy, bo wówczas tą powierzchnię, którą i tak jesteśmy w stanie obudować instalacjami odnawialnego źródła energii, a najczęściej jest to fotowoltaika, jest dosyć niewielka, więc mamy całkiem wysoki poziom korzyści w stosunku do jakby wydatków. W przypadku społeczności typu spółdzielnia energetyczna bądź klaster mamy możliwości działania już z większymi instalacjami, na przykład również biogazowymi, a ich kwota sięga już dziesiątek milionów złotych. Staraliśmy się, przygotowując nasz poradnik, popatrzeć na społeczności nie tylko pod kątem omówienia istniejących przepisów, ale aby pokazać zainteresowanym również te aspekty finansowe, formalne, dotyczące założenia poszczególnych form społeczności energetycznych. Dlatego ja bardzo zachęcam do zapoznawania się z tym poradnikiem, z uwagi na to, że jest tam mnóstwo właśnie takich szczegółów, które mogą być przydatne, zwłaszcza na tym początkowym etapie. Społeczności lokalne, które chciałyby zainwestować w energetykę rozproszoną, często nie mają świadomości, z czym to się wiąże, ile trwa założenie, jakie są procedury formalne, bo na przykład w przypadku prosumenta to jest dosyć proste. W przypadku mikroinstalacji zgłaszamy potrzebę do operatora, w przypadku spółdzielni mamy wieloetapową procedurę rejestracji.
Chciałem zapytać, dlaczego w ogóle społecznościom energetycznym postanowiliście poświęcić poradnik? Dlaczego jest to tak istotna i ważna, waszym zdaniem, forma produkcji, wytwarzania, dystrybucji energii? I co odróżnia społeczności energetyczne od tradycyjnych, dobrze znanych nam form właśnie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii?
Jesteśmy fundacją, która zajmuje się ochroną środowiska, w tym również silny akcent kładzie na kwestie klimatyczne. W naszej opinii, zresztą jest to, to wynika z wiedzy naukowej, konieczne jest jak najszybsze odchodzenie od paliw kopalnych. Natomiast mamy świadomość, że nasza gospodarka i całe nasze funkcjonowanie jest oparte na energii elektrycznej pochodzącej w tym momencie z paliw kopalnych. Dlatego też budowanie energetyki rozproszonej, energetyki obywatelskiej opartych o odnawialne źródła energii jest tworzeniem właśnie tej jedynej sensownej i możliwej alternatywy. Uważamy, że ta alternatywa powinna być budowana jak najszybciej. Państwo powinno jak najbardziej ułatwiać zakładanie społeczności energetycznych po to, żeby jak najszybciej móc zamykać te elektrownie, które opierają się o węgiel brunatny, czy bądź węgiel kamienny, bądź gaz. Natomiast to nie tylko ta korzyść klimatyczna i środowiskowa, bo mówiąc tu o klimacie, to jedno, natomiast energetyka oparta o odnawialne źródła energii to również aspekty środowiskowe. Jeżeli patrzymy na niską emisję, jeżeli każdy z nas będzie mógł na przykład ogrzewać swoje mieszkanie, wodę, właśnie energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii, nie będzie potrzebny emisyjny piec węglowy, więc mówimy tu też o walce z zanieczyszczonym powietrzem. Natomiast ważne jest również to, że poprzez społeczności energetyczne jesteśmy w stanie produkować energię elektryczną według ściśle określonych naszych potrzeb dla siebie. Nie jesteśmy zależni od dużych, scentralizowanych przedsiębiorstw energetycznych, które też w mojej opinii nie powinny być utożsamiane z bezpieczeństwem energetycznym. Żyjemy w świecie, w którym, jak się okazuje, wojna może zapukać do granic naszego państwa, w którym łatwo jest zniszczyć centralizowane elektrownie. Żyjemy też w świecie ataków hakerskich. Jeżeli w każdej gminie będzie istniała społeczność energetyczna, która będzie zaspokajała lokalne potrzeby, to nie dość, że będziemy produkować dokładnie tyle prądu, ile będziemy potrzebować, to jeszcze będziemy bardziej odporni na zagrożenia zewnętrzne. Warto też zwrócić uwagę, że budowanie energetyki rozproszonej, obywatelskiej, opartej o odnawialne źródła energii zaspokaja też zapotrzebowanie przemysłu. Wskutek przepisów, które teraz powoli wchodzą w życie, z biegiem lat przedsiębiorcy będą musieli wykazywać, że ich produkty i usługi są zielone, że zostały wyprodukowane, wytworzone z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Nie będzie to możliwe, jeżeli nasza gospodarka będzie ciągle opierana o źródła węglowe. Ostatni aspekt, który również jest dla mnie ważny, to integracja społeczności. Możemy współpracować, nie musimy się zwalczać, możemy razem produkować prąd ze źródeł odnawialnych, co dodatkowo spaja lokalną grupę aktywistów, ludzi, mieszkańców.
No i chciałem zapytać, dlaczego, skoro mówimy o lokalnych społecznościach, o lokalnym wytwarzaniu energii, samorządy lokalne powinny zainteresować się tematem społeczności energetycznych i w jaki sposób samorządy mogą się włączyć w budowanie tych lokalnych społeczności energetycznych?
Wydaje się, że w budowaniu społeczności energetycznych samorząd będzie odgrywał coraz większą rolę. Po pierwsze, jest to ustawowy obowiązek gminy zapewnienia zaopatrzenia w energię elektryczną na jej terenie. Jest to taki obowiązek, który do tej pory był troszkę zapomniany z uwagi na to, że mieliśmy właśnie scentralizowane duże źródła energii elektrycznej, ale jak najbardziej gminy mogą wykazywać aktywność na tym polu i jest szereg gmin w Polsce, które dzięki aktywnym lokalnym liderom właśnie takie działania podejmują. I tak jak trochę mówiłam w poprzednim pytaniu, zlokalizowanie na terenie samorządu, na terenie np. gminy czy powiatu instalacji odnawialnych źródeł energii podnosi integrację wewnętrzną społeczności lokalnej, czyni dany obszar bardziej atrakcyjnym dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli na przykład należeć do klastra, którzy będą chcieli też korzystać z tej energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast jak chodzi o samą rolę samorządu, należy zwrócić uwagę na to, że przekopanie się właśnie przez te przepisy, które są często trudne, skomplikowane. Podjęcie negocjacji z przedsiębiorstwem energetycznym nie należy do łatwych zadań. Samorządy bardzo często dysponują urzędnikami, którzy posiadają genialne kompetencje negocjacyjne, posiadają wiedzę, dostęp do przepisów, też rola gminy i możliwości uzyskiwania pewnych informacji przez gminę są często większe niż w przypadku pojedynczych obywateli czy jakichś grup interesu. Dlatego też gmina może na danym terenie, bądź powiat, nie chcę tutaj absolutnie wykluczać powiatów, ale jakby myśląc o społeczności, która mogłaby tworzyć się wokół jednostki samorządu terytorialnego, bardziej myślę właśnie o skupieniu się wokół gminy, może również pomóc i wesprzeć w organizacji terenu pod instalację, w zorganizowaniu mieszkańców, w zorganizowaniu spotkania, przekazania rzetelnej wiedzy, być może zorganizowaniu jakiegoś szkolenia dla zainteresowanych mieszkańców. Może pomóc również w pozyskaniu finansowania, co w przypadku zwłaszcza większych inwestycji wydaje się kluczowe.
I na zakończenie, gdybyś przypomniała naszym słuchaczom, gdzie ten wasz praktyczny poradnik dotyczący prawnych aspektów społeczności energetycznych można znaleźć.
Nasz poradnik można znaleźć na naszej stronie, dokładnie mówię tutaj o blogu Fundacji Frank Bold. Dlatego też zachęcam do odwiedzenia tej strony, pobierania poradnika. Został on skonstruowany tak, żeby był jasny i przejrzysty, ma formę pytań i odpowiedzi. Dodatkowo zostawiamy różnice, zalety każdej z form energetyki obywatelskiej. Więc wydaje mi się, że będzie on pomocny dla tych, którzy taką przygodę z energetyką obywatelską chcieliby w ogóle rozpocząć.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moją gościnią była Agnieszka Stupkiewicz z Fundacji Frank Bold. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.